Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry, ze mną Inga Kawałek, Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Można by też dodać, że Europe Direct Słupsk.
Tak, dzień dobry.
No i właśnie, ja bym chciała, żebyśmy sobie powiedziały o tych rzeczach, które w tej chwili się dzieją, o tych, na które warto zwrócić uwagę, do których można aplikować, do których można chcieć dołączyć, czyli o tych pomysłach, które zbieracie także od mieszkańców lokalnie. Bo dużo się dzieje, jak zwykle.
Tak, jako organizacja, która często spotyka się z innymi organizacjami, bo naszym jednym z ważniejszych misji to jest właśnie wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, w tym właśnie organizacji pozarządowych, kontaktujemy się z naszymi organizacjami, czasami zbieramy opinie, czasami rozmawiamy o tym, co jest potrzebne, jakie są nasze obowiązki, więc taką orientację ogólną jak najbardziej mamy. No i na ten moment jedną z takich istotniejszych rzeczy jest to, że można odliczyć sobie, przekazać 1,5% swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego, a konkretnie dla tych organizacji, które wykonują też swoje obowiązki sprawozdawcze związane z posiadaniem statusu OPP. I to jest ten dobry moment, żeby przemyśleć, komu chcemy przekazać 1,5%. W naszym kraju 1,5% podatku przekazało w zeszłym roku blisko 15 milionów podatników.
No tak, to ja muszę wejść w słowo, bo taką bardzo fajną kampanię w tej chwili Urząd Marszałkowski zrobił też i ona wybrzmiewa w naszym medium z całą pewnością, czyli chodzi o to, żeby rozliczać to 1,5% lokalnie.
No właśnie.
Żeby te środki zostawały lokalnie, tak? Żebyśmy wspierali tych, którzy działają na naszym terenie, bo też oni jak najwięcej rzeczy robią dla naszych mieszkańców, tak?
Oczywiście. Patrząc na dystrybucję tego 1,5% w kraju, no to oczywiście jest to około 1000 organizacji, które mogą przyjmować te 1,5%, ale naszych tutaj lokalnych, gdyby wziąć pod uwagę tylko miasto i powiat, to na liście organizacji, które mogą w tym roku otrzymywać 1,5% jest około 50 organizacji, więc nie jest to dużo organizacji.
No nie, bo też wybrzmiewało to na naszej antenie, chyba nawet podczas naszych wspólnych rozmów, że wpisanych tych organizacji jest cała masa. Tak, ale to są tak zwane chwilówki, jak ja to mówię, tak?
Tak.
Czyli one są też akcyjne,
tak.
Są po to, żeby, nie wiem, zrobić jeden, dwa projekty, programy i tak dalej, i tak dalej. One starają się o ten status OPP głównie z powodu możliwości pozyskiwania środków na konkretny cel.
Te, które posiadają status OPP, to on są
zostaje.
Już organizacje, on zostaje i to są organizacje, które z reguły, oczywiście nie jest to zasada zawsze obowiązująca, ale z reguły to są organizacje, które prowadzą w miarę systematyczną
działalność,
okay. Więc warto je wspierać i zauważać ich dokonania tutaj lokalnie. Takie środki dla organizacji to są przede wszystkim takie nieznaczone środki, czyli nie tak jak z projektów, bo większość organizacji finansuje swoje działania z projektów i z otrzymywanych oczywiście też datków, ale ten 1%, 1,5% to są środki nieznaczone, które pozwalają na przykład na współfinansowanie tych projektów, a dla organizacji
czyli wkład własny, tak po ludzku
mówiąc,
czy
bardzo
nie?
Często, tak, może to być, czyli to są działania znowu związane z tym, z pożytkiem publicznym, czyli z takimi publicznymi, z publicznym dobrem, ale jednak pozwalają unieść ciężar dotacji, które pozyskujemy, bo to jest wyzwanie dla organizacji bardzo poważne. Takich organizacji, które często nie prowadzą działalności gospodarczej, prowadzą tylko działalność odpłatną, albo nawet nie, ale jednak potrzebują tego własnego wkładu w różne przedsięwzięcia.
Ja miałam przyjemność, właściwie w każdy wtorek rozmawiamy z tymi, którzy mają, czy prowadzą, czy są w organizacjach pożytku publicznego i wielu z nich powtarzało, że gdyby nie 1,5%, to ich by nie było, po prostu.
No to ciekawa opinia. To na pewno jest dla wielu organizacji znaczące środki, choć średnio można powiedzieć, że to niewiele dla nas, bo przeciętna wysokość tego odpisu 1,5% w ubiegłym roku wyniosła na mieszkańca w Polsce niecałe 130 zł. Czyli to nie jest jakaś ogromna kwota.
No nie, ale teraz zobacz, jak się skumulują środki na przykład na rzecz hospicjum naszego, tak? No to umówmy się, że Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli te środki, tak, które oni dostają, to tak, jest kropla w morzu potrzeb, tak?
Tak, to się...
I one nie pozwoliłyby, czy nie pozwalają na to, żeby hospicjum funkcjonowało w takim kształcie, w jakim funkcjonuje.
Oczywiście, że
podobnie jest z bratem Albertem, podobnie jest no, z wieloma, które działają dokładnie w taki sposób.
Tak, spinanie budżetu w organizacji pozarządowej jest naprawdę zadaniem bardzo wymagającym.
No, ekwilibrystykę trzeba stosować, tak. Podejrzewam, ogromną.
Tak, ale ja chciałabym jeszcze powiedzieć o tym, że nie tylko 1,5%, bo to teraz jest taki dobry moment, ale pamiętajcie też Państwo w ciągu całego roku o organizacjach pozarządowych, bo do 6% naszego dochodu maksymalnie możemy przekazać darowizny na rzecz organizacji działających w sferze pożytku publicznego. I to już będą organizacje, które nie muszą mieć statusu OPP, ale lokalnie je cenimy i w ciągu roku, jeżeli będziemy przekazywać te darowizny, to potem składając swoje rozliczenie, możemy wykazać te darowizny i odpisać to sobie od podatku, czyli jakby pomniejszyć albo zwiększyć zwrot
tak.
Z podatku, jeżeli mamy, albo pomniejszyć swój podatek, więc warto na to zwrócić uwagę, tylko tam musimy spełnić kilka tych warunków, czyli na pewno musi być to działalność pożytku publicznego i jeżeli przekazujemy środki finansowe, to one muszą być przekazywane w postaci przelewu bankowego. Musimy mieć zaświadczenie od takiej organizacji, że taki
datek dostały.
Taki datek dostały i odpowiednio zapisać w treści przelewu, że to jest właśnie na cele związane z działalnością pożytku publicznego. I to też jest ważne, bo to też są te nieznaczone środki, w sensie nie są one przypisane do konkretnej pozycji budżetowej.
Tak, tak, tylko ja myślę, że to są środki, o których niewiele właśnie osób myśli i wie. Rzeczywiście utarło się, że przy 1,5%, jak się rozliczamy w tym rocznym, że tak powiem, rozliczeniu z fiskusem, wtedy odpisujemy, tak? I warto znaleźć ten numer KRS-u, zadać sobie trud, czyli to 5 minut kliknięcia, drodzy Państwo, w komputerze, żeby wpisać listę organizacji pożytku publicznego w tym i w tym regionie. One są dostępne, naprawdę.
Tak.
W tej chwili też marszałek udostępnił taką listę pomorskich organizacji pożytku publicznego i on ma dedykowaną stronę, więc naprawdę łatwo jest znaleźć.
Tak, taka strona organizacji, które mają to uprawnienie na dany rok, żeby pobierać 1,5% jest publikowana przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego i tam w pliku excelowskim po prostu bardzo łatwo wysortować sobie po nazwie miasta czy gminy i po prostu wyskakują. Tak, że te 48 organizacji ze Słupska i z powiatu
Słupskiego. To jest ta lista, co ty ją masz przed sobą.
Tak, mam ją przed sobą.
No tak.
Ale to są dobrze znane organizacje, to są takie, które mają też siedziby w Słupsku albo w ogóle działają w Słupsku.
No
tak?
Też staramy się w każdy wtorek, drodzy Państwo, przypominać Wam, przybliżać odrobinę tych, którzy tak najprężniej działają w naszym regionie, ale ja zawsze powtarzam, że jesteśmy otwarci dla każdego. Jeżeli Państwo macie coś ciekawego do powiedzenia, jeżeli robicie interesujące rzeczy w naszym regionie, to zachęcamy do kontaktu. Jeżeli chcecie robić z kolei interesujące rzeczy, to zachęcam do kontaktu z CIO,
tak,
czyli z Centrum Inicjatyw Obywatelskich,
tak.
Bo wy jesteście tym pierwszym, ja to tak czytam, ja to tak odbieram od lat, że wy jesteście na tej pierwszej linii ognia, tak? Czyli do was przychodzą wszyscy ci, którzy nie wiedzą, jak się zabrać za temat, jak założyć fundację, jak założyć właśnie organizację pozarządową, stowarzyszenie i tak dalej, i tak dalej. Mają pomysły, z tym pomysłem chodzą rok, dwa, pięć i nagle przychodzi moment, mówią, dobra, albo teraz, albo wcale.
Tak, przychodzą właśnie osoby, bo to zanim się zawiążą organizacje, to przychodzą
człowiek.
Osoby, jakieś grupki osób, które chcą prowadzić działania. Czasami najczęściej zachęcamy, chociaż też uświadamiamy, jakie są z prowadzeniem
plusy
organizacji
i minusy, plusy
obowiązki
i, minusy, tak.
I jakie to jest zobowiązanie, tak? Bo nam też nie zależy na tym, żeby powstawało mnóstwo organizacji, które po prostu wiszą w rejestrze, tak? Chodzi nam o tych, którzy podejmują działania, bo to jest taka prawdziwa aktywność społeczna i tak jak wszyscy cenimy przedsiębiorców, wszyscy wiemy, że przedsiębiorcy są ważni, tak samo ważne są organizacje. To jest taki trzeci filar społeczeństwa obywatelskiego.
Tak, to
więc
jest taki sektor, bez którego wielu rzeczy
jest
pewnie
niezbędne.
Nie udało. Zresztą
tak.
To też wybrzmiewało, drodzy Państwo, na naszej antenie i tu nawet się, jeszcze jak Tomek Keller u Was pracował, to myśmy się nawet potrafili pokłócić o to przecież, że moje zdanie jest takie, że nie wszystko organizacje pozarządowe powinny załatwiać za samorządowców, że część jednak obowiązków bierzecie na swoje, swoje barki.
Oczywiście,
a to nie powinno tak wyglądać. Nie?
To znaczy...
Więc myśmy się tu spierali, drodzy Państwo, na ile właśnie miasto może zdjąć sobie z głowy pewne...
Znaczy to jest niemożliwe, żeby wszystko tak robiły organizacje pozarządowe, więc uciekajmy od tej utopii. Mhm. Natomiast wiele rzeczy może robić trzeci sektor i wiele rzeczy wykonuje, bo to są i działania edukacyjne, i kulturalne, i społeczne, i pomocowe, i związane ze zwierzętami, z ekologią. Mhm. Spektrum jest przeróżne.
Co komu w duszy gra.
Ale nie jest dobrze, jeśli samorząd myśli, że sam wszystko zrobi najlepiej. To nie jest, to jest takie, najłatwiej pewnie sektorowi publicznemu jest zrobić wszystko we własnym zakresie, ponieważ dysponuje aparatem władzy i środkami finansowymi, których organizacje pozarządowe wprost nie mają, bo nam, jakby, jak my nie mamy zabezpieczonego budżetu, to nikt się nie będzie martwił tym, czy my istniejemy, czy nie. Natomiast samorząd nie upadnie, tak? Samorząd ma gwarancję funkcjonowania. Natomiast to jest tak zwana zasada pomocniczości. Nie wszyscy, jakby mówi się o niej od lat, ale należy wspierać tam, gdzie mieszkańcy, tam, gdzie ludzie, tam, gdzie obywatele potrafią realizować we własnym zakresie, zaspokajać swoje potrzeby, rozwiązywać jakieś tematy, uczestniczyć w tym tworzeniu, współtworzeniu życia publiczno-społecznego, to należy ich wspierać. Nie zabierać im te zadania, tylko wzmacniać, aby samodzielnie mogli rozwiązywać różne problemy, bo wtedy, kiedy my się uczymy tej aktywności, kiedy my więcej rozumiemy, jak należy przeprowadzać różne procesy, na przykład, czy edukacyjne, czy społeczne, czy jakiekolwiek, to mamy większą też świadomość tego, co robi sektor publiczny i to zrozumienie różnych sektorów jest dużo, dużo większe. Trudno byłoby się spodziewać, że gdyby społeczeństwo było całkowicie bierne, to wszystkie zadania na wystarczającym poziomie zrealizuje sektor publiczny. No oczywiście tak nigdy nie będzie, więc wzajemne uzupełnianie się i oddawanie jak największego pola włączanie obywateli w jak największe pole zadań jest jak najbardziej słuszne i tego trzeba szukać.
No to Inga, tutaj szklanka do połowy pełna u ciebie, bo ja z kolei uważam, że pojawiały się też parę lat temu pomysły na to, żeby właśnie organizacje pozarządowe doświetliły fragment ulicy przy okazji projektu, który robią i tak dalej. Więc ja absolutnie się z tym nie zgadzam, tak? Bo uważam, że to są zadania miasta i to miasto powinno je realizować, tak? Ale tu się z tobą absolutnie też przychylam do tego, co powiedziałaś i zgadzam, że trzeba aktywizować społeczeństwo, bo bardzo wiele osób ciągle wychodzi z założenia, że im się należy i ma być.
Tak,
no nie działa to w taki sposób i minimum wysiłku absolutnie jest wskazane. Ja to czasem porównuję do tych telefonów, które przychodzą do radia, tak kolokwialnie to określmy, czyli gdzieś jest dziura w chodniku albo nie ma, nie wiem, jest nieposypany chodnik piaskiem, jak jest zima i słuchacze dzwonią, mówią, zróbcie coś z tym. No to ja wtedy pytam, no ale co ja mam zrobić? Wziąć wiaderko z piaskiem i sypać? No, albo pytam, czy dzwonił pan, pani do urzędu i zgłosił, że czy do spółdzielni i zgłosił, że jest taki kłopot? No nie. To proszę to zrobić. Jak już tam
się wyczerpią
się możliwości i ścieżki, to wtedy proszę zadzwonić. My zareagujemy, że nie reaguje urząd i tak dalej. A no natomiast właśnie. Też nie chcemy być medium, które rozwiązuje ludzkie problemy, czyli wykonuje za człowieka pewne proste czynności i działania.
Tak, i takie rzeczy właściwie zweryfikuje życie, tak? Bo tak jak mówisz, no nie, organizacje nie będą realizowały wszystkich zadań. Nie będą miały ani takiej mocy, ani siły, więc to trochę się jakby rozłoży. Ale tam, gdzie jest taka potrzeba, gdzie jest możliwość i sens, bo zanim mieszkańcy wejdą w jakąś aktywność, na przykład w realizowanie konkretnych usług społecznych, tak? To jest wyzwanie. Zanim taka organizacja się na to zdecyduje i znajdzie sobie ścieżkę współpracy, no to trwa, tak? To organizacja musi mieć odpowiednie zasoby i ludzkie, i wiedzę, i finansowe, i otoczenie formalno-prawne, żeby realizować z powodzeniem systematycznie usługi społeczne, co niektóre organizacje robią, ale to są naprawdę lata takiego budowania potencjału.
No ile wy jesteście? 30 lat na rynku.
Tak,
no, 30-lecie w ubiegłym roku, dość huczne, takie spajające wiele organizacji. Przecież było też na tych urodzinach waszych i przy okazji też spotkania dużego i szkoleń to się odbyło. Tak. Więc znaczy, to, czego ja bym sobie życzyła chyba w tym trzecim sektorze też, albo inaczej, czego życzyłabym sobie, żebyśmy my, mieszkańcy doświadczali, to szkolenia, tak? Czyli tak. Szukajmy wiedzy, czyli edukujmy się przede wszystkim, tak? Czyli jest wiele możliwości, wiele opcji, wiele narzędzi, które pozwalają na to, żeby starać się o dodatkowe pieniądze, na przykład na szkolenie. Albo być organizacją, która te szkolenia organizuje i pozyskuje i tak dalej. No można
by to... My prowadzimy część takich działań właśnie w szczególności dla aktywnych osób, bądź dla organizacji pozarządowych. Nawet w ubiegłym tygodniu było szkolenie z zarządzania organizacją pozarządową, które też było bardzo tak fajnie przyjęte i widać, że ciągle jest potrzebne, bo ten sektor też się zmienia. Powstają nowe organizacje, nowi
ludzie. Dorastają młodzi ludzie, albo mają pomysły.
Dokładnie, zakładają organizacje, działają we własnych zakresach, więc staramy się ciągle ich wspierać, nie tylko szkoleniami, ale też dając możliwości pozyskania środków, bo na przykład nasz akumulator społeczny, który jest finansowany ze środków rządowych, z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, ale daje możliwość pozyskania takich właśnie niewielkich funduszy na projekty społeczne realizowane przez mieszkańców. Tak, to jest jakby akumulator społeczny to jedno. Też wspieramy młodzieżowe ciała dialogu, czyli rady młodzieżowe i aktywność młodzieży w tym zakresie też dotacjami. My taką mamy sporą działkę związaną z nie tylko edukacją, ale właśnie wspieraniem finansowym, bo dysponujemy również funduszami jako ośrodek wsparcia ekonomii społecznej na rozwój przedsiębiorstw społecznych, na miejsca pracy.
Znaczy też dzięki wam udało się dodatkowe miejsca pracy znaleźć w przystani.
Tak jest. Przystani tam, jest taką flagową organizacją. Tak, oczywiście flagową nie jedyną, ale jak najbardziej, tak? Taką najbardziej widoczną, ponieważ miejsca pracy...
No tam już
pracy...
40 osób z niepełnosprawnością jest zatrudnionych. Ale to znowu, oni też nie ustają w tym, żeby szukać środków, partnerów i tak dalej,
więc
oni
z różnych źródeł, tak? Od
to
nas
się
to
ładnie
są
nazywa
środki,
biznes społecznie odpowiedzialny, który gdzieś tam współpracuje razem z nimi
dalej. My też zachęcamy właśnie biznes do współpracy z nami i z naszym szczególnie Słupskim Funduszem Lokalnym, który utworzyliśmy wspólnie z miastem i ze spółką Witkac chyba tam 2-3 lata temu już dokładnie. Czas ucieka, no ale w każdym razie przez działania SFL...
Trzeci był chyba jesienią, wydaje mi się. Ten. No, ale nie, to nie będziemy tutaj, to zostawmy, daty rzeczywiście zostawmy. Ale to się też już przyjęło, choć trudno było jak z wieloma rzeczami, które wchodzą. I ja to też przy okazji organizowania tego wieczoru dobroczynności, który wy organizujecie przy okazji Słupskiego Funduszu Lokalnego, ja też to mówiłam, że coraz więcej miast, albo są miasta, które miały tak zwane kluby, Art and Business Club to się nazywało, tak jak w Poznaniu, i one działają na podobnej zasadzie, czyli w przypadku Poznania to dotowani są artyści, tak? Ci początkujący, ci z pomysłem i tak dalej, w przeważającej części, ale nie tylko. U nas z kolei bardzo wiele działań, bardzo wiele osób stara się o to dofinansowanie i tu i Kępice startowały, i uczniowie ze słupskich szkół. No można by wymieniać tak naprawdę, bo tych podmiotów było kilka. Każdy dostał jakiś tam pieniądz na to, żeby móc ruszyć i zrealizować swoje działania.
Ale u nas nie są to działania artystyczne.
Tak, tak,
ja
mówię, że u nas są społeczne.
Czyli
tak.
Tam, gdzie jest aktywność, tam, gdzie jest taka potrzeba społeczna, czyli, nie wiem, grupa młodych ludzi ma jakąś potrzebę związaną, nie wiem, czy z edukacją, czy wsparciem innych potrzebujących osób.
No tutaj były dzieciaki ze szkoły średniej, które lepiły pierogi w towarzystwie imienia świętego brata Alberta, tak?
Organizowały bal seniora, na którym chłopcy po kursie tańcowali z seniorkami, więc też było to bardzo ciekawe.
No moc zabawy przy okazji, to zdecydowanie warto wspierać tego typu działania.
Zachęcamy do wspierania Słupskiego Funduszu Lokalnego, bo to naprawdę jest taka działalność, która pewnie będzie się poszerzała i też jest jakby kolejnym filarem, nie tylko działalność organizacji pozarządowych, ale też filantropia jest takim ważnym przejawem naszej aktywności obywatelskiej.
No tak, ja mam nadzieję, że państwo też przychylnym okiem spojrzą, że tak powiem, na to, co się dzieje dookoła. to, co ja powtarzam i to, co jest warte według mnie uwagi, przykład idzie z góry. Więc dobrze byłoby, żeby państwo nie siedzieli na kanapie, jeżeli macie macie dzieci i chcecie, żeby one poszły w ten świat albo robiły, działały, były aktywne, no to przykład idzie z góry. Jeżeli państwo będą siedzieć na kanapie, to proszę mi wierzyć, że niewiele zmienicie w ten sposób.
Tak, a też jak posyłamy dzieciaki na przykład na zajęcia sportowe, to zobaczmy, czy ten nasz klub sportowy jest na liście organizacji, które mogą 1,5% zbierać i może wesprzeć ich w ten sposób. Także szukajmy takich form wsparcia. Kontaktujcie się państwo też z Centrum Inicjatyw Obywatelskich. My niebawem będziemy wychodzić z taką szerszą kampanią społeczną o trzecim sektorze lokalnym, korzystając oczywiście z dotacji, które nam się udało zdobyć na nowy projekt Obywatelskie Skrzydła tu w Słupsku. Tak, ale troszkę więcej informacji przygotujemy niebawem i zaprosimy.
Ja zaproszę.
Tak,
ja zaproszę.
Zaprosimy do.
Zaprosicie się do radia.
Tak. Dzisiaj szukamy kontaktu także z organizacjami, które są zainteresowane zaproponowaniem zadań do aktualizacji gminnego programu rewitalizacji. Do końca marca miasto zbiera fiszki projektowe, a my jesteśmy szczególnie zainteresowani współpracą z innymi organizacjami w kreowaniu zadań w ramach rewitalizacji właśnie tych o charakterze społecznym, miękkich, bądź
czyli
też inwestycyjnych.
Tak. Okay,
zapraszamy do kontaktu. Niebawem będziemy organizować spotkania. My organizujemy co jakiś czas takie randki NGO, gdzie wymieniamy się doświadczeniami i różnymi sprawami, więc na taką randkę za kilka dni zaprosimy organizację i wspólnie pomyślimy, jakie projekty możemy zaproponować do GPR-u.
A potem my się umówimy i będziemy szerzej o tym projekcie i programie rozmawiać, bo czasu nam dziś nie wystarczy, żeby powyciągać z Ingi różne, że tak powiem, informacje.
Musimy się spotkać ponownie.
Tak, z wielką przyjemnością. Dziś przede wszystkim namawiamy państwa do tego, żeby przy rozliczeniu z fiskusem pamiętać o naszych lokalnych organizacjach pożytku publicznego. 1,5% do odpisania na wybraną, na tą, która państwu bliższa, na tą, którą chcielibyście wesprzeć. A jeśli nie macie pomysłu, to te listy można znaleźć, przypomnij proszę, gdzie?
Na stronie Narodowego Instytutu Wolności jest ogólnopolski rejestr i można wyselekcjonować sobie słupskie organizacje.
No to ja państwa do tego namawiam, a dziś Inga Kawałek, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, była państwa i moim gościem. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.